eine Arbeit für richtig hältst.
Da wollte ich. Da wollte ich die ganze Revolution.
Mit Holten, ihr Name, euer Job.
Międzywojnie, kanał historyczny. Dzisiejszy odcinek będzie opowiadał o relacjach polsko-żydowskich od powstania styczniowego do rewolucji 1905 roku. Jest to druga część serii dotyczącej syjonizmu i relacji polsko-żydowskich, które w okresie międzywojnia były bardzo burzliwe, ale jednocześnie niezwykle interesujące. Serdecznie zapraszam do nagrania.
Jarku, zaczynając naszą dzisiejszą rozmowę, na wstępie chciałbym powiedzieć, że zajęłeś się takim tematem dość kontrowersyjnym, ryzykownym, dlatego ze względu na samą tematykę, z drugiej zaś strony ze względu na to, że jest on traktowany tak trochę po macoszemu, bo wiadomo, że ludność żydowska zajmowała ziemie przedrozbiorowe Polski w oddzielnych miastach, była to ludność odizolowana w tak zwanych sztetlach. Wiadomo nam, że zajmowali się handlem i te kontakty z ludnością polską były dość ograniczone. No i wiadomo też, że w zależności później od zaboru było tej ludności między 8 a 10% całej populacji. Ale co możemy powiedzieć więcej?
Tak, i zanim odpowiem na to pytanie, to serdecznie wszystkich naszych słuchaczy zachęcam do wspierania naszego kanału poprzez Buy Coffee, gdzie można postawić nam kawę. Kawa idzie, te pieniądze idą oczywiście na rozwój kanału. A już odpowiadając na pytanie, to mamy liczby dotyczące ludności żydowskiej na terenach różnych rozbiorów. I tak na przykład w zaborze austriackim tych Żydów w połowie XIX wieku było 11,1%, zabór pruski to było tylko 2%, a ziemie Wileńszczyzny i Królestwa Polskiego to było odpowiednio 12,8% i 14,5%. Ludność żydowska zamieszkiwała głównie miasta i miasteczka. Oni trudnili się handlem, pośrednictwem, lichwą, wyszynkiem. Co do ludności żydowskiej, to stosowano wobec nich różnego rodzaju szykanowania ze względu na ubiór czy obłożono ich licznymi zakazami. Na przykład mieli zakaz posiadania własności ziemskiej, a car Mikołaj II wprowadził wobec nich pobór do wojska. Także jeżeli mówimy o ludności żydowskiej, bo skupimy się tutaj głównie na terenach Królestwa Polskiego i zaboru rosyjskiego, no to mamy do czynienia z dość dużą dyskryminacją wobec Żydów.
Tak, jeszcze dodam taką rzecz, że ta ludność żydowska co prawda już pojawiała się w X wieku w Polsce, natomiast takim prawdziwym przełomem były czasy Kazimierza Wielkiego, kiedy to doszło do takiego największego napływu ludności żydowskiej, to z okolic głównie nad Rhen i Frankfurtu, tam doszło wtedy w związku z wyprawami krzyżowymi do dość sporych pogromów. Więc można mówić, że ta ludność była pochodziła w większości wtedy jeszcze z zachodu Europy. Później doszło do w wieku XIX do dość silnego przełomu, o czym będziemy rozmawiać. I właśnie jakbyś nakreślił sytuację tego XIX wieku, na czym polegał ten przełom dla społeczności żydowskiej?
No, sytuacja w XIX wieku, tutaj oczywiście, tak jak powiedziałem, skupiamy się na Królestwie Polskim, była dość dynamiczna. Ona się wiązała raz ze wzrostem świadomości narodowej i to, no tutaj w odniesieniu do Żydów, to mamy też do czynienia z pewnym przełomem, o którym będę mówił. I też poruszaliśmy tę kwestię w poprzednim nagraniu na temat syjonizmu. Również wpływ miała sytuacja polityczno-ekonomiczna związana, no przede wszystkim z powstaniami narodowymi na ziemiach właśnie rozbiorowych. Polityka caratu, jeżeli chodzi o ziemię właśnie tego zaboru rosyjskiego oraz przemiany gospodarcze, polegała na pewnego rodzaju ucisku. I o tym też powiem za chwilę, bo poruszony będzie właśnie wątek tak zwanych Litwaków. Co jest ważne, to też różnie zaborcy podchodzili do społeczności żydowskiej, bo na przykład w zaborze pruskim raz, że ich było bardzo mało, a dwa, ich sytuacja była diametralnie inna niż na terenach różnych cesarstwa rosyjskiego, ponieważ mamy tutaj do czynienia czy to ze drugą strefą osiedleńczą, czy tą Rosją, nazwijmy to centralną, czy też Królestwem Polskim.
Tak, tu też warto nadmienić, że początkowa sytuacja Żydów właśnie w ogóle w Prusach była dużo lepsza niż na przykład w Rosji, gdzie spotykała ich duża dyskryminacja, ale przechodząc do tematu właśnie relacji polsko-żydowskich, to dlaczego powstanie styczniowe było dla Żydów takim, czy w ogóle dla relacji polsko-żydowskich przełomem? Na czym polegał ten przełom?
No tutaj mamy do czynienia z pewną kością niezgody, a mianowicie, zanim odpowiem Ci na to pytanie, to trzeba wyjaśnić kwestię związaną właśnie z asymilacją Żydów w Królestwie Polskim, bo środowiska liberalne, polskie środowiska w Królestwie, w osobie między innymi ziemiaństwa, opowiadały się za asymilacją Żydów oraz ich równouprawnieniem. I naprzeciwko temu wychodzi też środowisko żydowskiej burżuazji, która była wtedy taką ich elitą i wyrażało też tą samą opinię, taką podejście, to było takie podejście propolskie i też asymilacyjne. Powstanie to był czas pewnej takiej ważnej próby. Można tu wymienić dwie takie znane historycznie postaci, które wsparły powstanie styczniowe, brały udział po stronie Stronnictwa Białych. Był to Leopold Kronenberg i Henryk Wol. I teraz tak, to samo wydarzenie i dwa różne życiorysy. Ten ostatni, czyli Wol, był ministrem skarbu rządu narodowego. Skazany po powstaniu styczniowym na karę śmierci i zamieniono ją na dożywotnie zesłanie. Ląduje na Syberii, spędza tam aż 19 lat. Można powiedzieć, że aż, bo miał dożywocie, ale te 19 lat zesłania to jest dość sporo w życiu człowieka. Po tym zesłaniu wraca do Warszawy i do końca życia jest gorącym patriotą żydowskiego pochodzenia, czuje się Polakiem.
A co z tym pierwszym? Czyli w takim razie, bo tak sprzeciwstawiłeś sobie obie te postacie, to Kronenberg czyż nie był bohaterem powstania styczniowego?
No z całą pewnością jest to człowiek o dwóch twarzach.
A mianowicie jakiej? To znaczy jaka byłaby ta zła i dlaczego?
No to wiesz, to zależy kto pisze historię, bo co do jego życiorysu mamy dwie różne, nazwijmy to, alternatywne wersje. Jeżeli chodzi o Kronenberga, to on był przeciwieństwem Wola. Jednak jego oficjalna biografia ma pewne białe plamy. Przed powstaniem styczniowym na ziemiach Królestwa, tak jak wspomniałem, funkcjonowały dwie główne frakcje. Byli to biali i czerwoni. Biali stawiali na pracę organiczną, czerwoni byli zwolennikami walki zbrojnej. Kronenberg walczył o wpływy białych w tym stronnictwie patriotycznym i chciał jakby przełamać te dość duże wpływy czerwonych, którzy de facto doprowadzili do wybuchu powstania. Jako bogaty finansista wyasygnował wtedy niebagatelną kwotę 1 000 000 złotych rubli na zakup broni dla powstańców. Broń zakupiono i załadowano w podróż do Polski. Jednak statek, który przewoził właśnie tą broń, Ward Jackson, nie dostarczył jej powstańcom i okazało się, że prawdopodobnie zdradził właśnie ten przerzut tej broni Rafał Tugendhat z pochodzenia Żyd, który był agentem rosyjskim. Zresztą to, co jest dość, myślę, że ciekawe, dyktatora powstania styczniowego wydał inny Żyd, Artur Goldman. Władze carskie spenetrowały i wyłapały, skazały na zesłanie czy śmierć struktury kierownicze powstańcze, a Kronenbergowi, który był w tych strukturach, nic się nie stało.
Czyżby był tajnym agentem, tak jak tamci?
No jest niemożliwym, że jego działalność przez carską bezpiekę byłaby niezauważona i no, ponieważ był tą znaczącą postacią. I uwaga, po powstaniu styczniowym zostaje odznaczony przez cara najważniejszym orderem rosyjskim, orderem świętego Włodzimierza i nadano mu szlachectwo. Jak powiedziałem na początku, mamy tutaj dwa życiorysy i dwa różne finały tej historii.
Czyli fakt, że społeczność żydowska była tak bardzo odizolowana przez stulecia od polskiej i nie do końca czuła się zintegrowana właśnie z ludnością czysto polską, wyszedł po prostu powstaniu styczniowym, kiedy trzeba było się opowiedzieć po której ze stron i jaki długofalowy wpływ na właśnie te relacje miało samo właśnie powstanie styczniowe?
Czyli na pewno nie można powiedzieć tak, że cała społeczność żydowska opowiedziała się po stronie carskiej w przypadku powstania styczniowego. Jednak mamy, jak to się mówi, że na tym idyllicznym obrazie pojawiają się jednak pewne cienie. I tutaj posłużę się cytatem z Ignacego Kraszewskiego, który tak opisuje podejście Żydów do wiszącego w powietrzu powstania styczniowego. W powietrzu czuć proch, ale dla nas to nic złego. Skorzystajmy z dobrej okazji. Zamiast bawić się w patriotyzm, asymilację i tym podobne mrzonki, myślmy przede wszystkim o sobie. Chłop polski nie lubi nas. Wiemy o tym. Ale chłop jest głupi. Nie boimy się go. O szlachtę głównie nam idzie. Wmiesza się ona w sam punkt honoru awanturę. Pójdzie do lasu na krwawe pole. Za co ją rząd ukaże, zniszczy, wytępi, wydusi, wywłaszczy. A wówczas dla nas droga otwarta. Dawid Feinhaus, polski historyk żydowskiego pochodzenia, w książce Ludność żydowska na Litwie i Białorusi, a powstanie 1863, napisał. Znaczna jednak część burżuazji żydowskiej była prorosyjska. Niektórzy zaś jej przedstawiciele wręcz współpracowali z władzami carskimi przeciw powstaniu. Z władzami carskimi współpracowało wielu członków zarządów gmin żydowskich, którzy z racji zajmowanego stanowiska byli administracyjnie i politycznie związani z aparatem państwowym. Po stronie caratu stała też ugodowo nastawiona hierarchia rabnicka, której wodzem duchowym był wilański rabin rządowy Steinberg, zaufany Murawiowa, z którym ten ostatni porozumiewał się w sprawach walki z powstaniem.
To znaczy dokładnie?
To znaczy, że to, co mówiłem, postawa ludności żydowskiej, społeczeństwa żydowskiego była dość delikatnie kontrowersyjna. Ale to, co gorsze, to wydarzyło się właśnie po powstaniu styczniowym.
Czyli co dokładnie?
No doszło do zmiany struktury własnościowej w Królestwie Polskim.
Czyli sugerujesz właśnie to przejęcie majątku.
Tak? Tak, to znaczy, że na kryzys...
Po szlacheckich.
Tak, tak, tak. Chodzi o to, że na kryzysach można zarobić, zwiększyć swój stan posiadania. W 1862 roku społeczność żydowska dostała od Wielopolskiego prawo nabywania własności. Po powstaniu styczniowym doszło do konfiskaty własności osób biorących udział w powstaniu. I carat skonfiskował 4254 majątki oraz zagrabiono ziemię ponad 7000 rodzin zaścianków, które zesłano na Sybir.
Ja jeszcze dodam od siebie, że skąd się brała taka sytuacja i kim byli często właśnie Żydzi na dworach szlacheckich. Były to osoby zajmujące się często jeszcze w czasach przedrozbiorowych zarządzaniem majątkiem, ponieważ no, szlachta trudniła się bardziej wojaczką i takimi uważała to za czynności takie niegodne szlachcica, więc miała tak zwanego ekonoma, więc też chyba tu bym doszukiwał się tego, że te osoby były, prawda, w bliskości tego majątku i na tej chyba zasadzie też przejmowały wtedy.
No, zgadzam się z tobą. I tutaj oprócz...
I ten też się brał chłopski chyba antysemityzm, prawda? Bo to nie było też tak, że bezpośrednio szlachcic wyzyskiwał tych chłopów, tylko pomiędzy nim stał ten pośrednik, ekonom, który w jego imieniu zbierał tą daninę i marżę zbierał dla siebie, więc można się domyślić, że ta marża musiała być na tyle duża, żeby mu się to opłacało, więc ten los chłopa był bardzo kiepski.
Tak, ale oprócz wsi, to tutaj mamy do czynienia też z zaborem mienia w miastach, ponieważ no, też społeczność miejska brała udział w powstaniu i no, przejmowano tutaj mieszkania czy też kamienice. I to wszystko nasiliło osiedlanie się społeczności żydowskiej w miastach. Przejmowanie i wykup własności no, był tutaj na porządku dziennym. Dodatkowo carat zagrabioną własność dawał też zasłużonym urzędnikom. Tragedia polegała na tym, że 4 milionów ludności polskiej represje dotknęło aż 250 tysięcy. I teraz to, co najważniejsze, zmiana struktury własnościowej oznaczała zwiększenie wpływu społeczności żydowskiej na terenach Królestwa Polskiego. Później pojawiła się sprawa z osiedlającym się na ziemiach Królestwa Litwakami.
Właśnie, kim byli owi Litwacy i skąd ta nazwa?
No to jest, trochę wyprzedzasz to, co chciałem powiedzieć, ale powiem teraz w skrócie. Litwacy jest to określenie społeczności żydowskiej z wschodnich terenów rosyjskich. To jest tak zwana druga strefa osiedleńcza, która była aż od Morza Bałtyckiego do Morza Kaspijskiego, ale o tym za chwilę powiem, bo chciałem tutaj zacytować jeszcze Bolesława Prusa, który też poruszył kwestię Litwaków i opisywał no, te relacje polsko-żydowskie w drugiej połowie XIX wieku. I jak napisał Bolesław Prus, tutaj cytuję. Stosunek niektórych grup żydowskich do Polaków jest nie tylko niegodziwy, ale wprost nieprzyzwoity. Prawie w tej samej chwili, kiedy liberałowie żydowscy drwiącym tonem w imię rycerskości żądają od Polaków, aby głosowali za zupełnym równouprawnieniem Żydów w radach miejskich, w tej samej chwili Litwacy odgrywają rolę rusyfikatorów. U nas na ład obrażają nas, a Żydzi poznańscy wręcz głoszą, że zawsze walczyli przeciw Polakom w interesie Niemców. I naturalnie upominają się łapówkę. Dla zupełności tego ohydnego obrazu niektóre partie czy grupy Żydów nie cofają się przed pogróżkami, a nawet czynami. Polskim sklepom kooperatywnym Żydzi nie chcą wynajmować mieszkań w swoich domach. Młynarze Żydzi roszczą pretensje wyłącznego prawa dzierżawienia wszystkich młynów w kraju. Żydzi prawowierni u nas znają tylko jedną formę uspołecznienia, swoją narodowość. Lekceważą zaś prawa jednostki, choćby co do tego przechodzenia na inne wyznania, lekceważą sąsiadów i używając łagodnego wyrazu nie tolerują cywilizacji. Takie stanowisko nie ma przyszłości. Ważnym momentem, który wpłynął na relacje, było właśnie przybycie tych Litwaków.
Oczywiście nie chodziło tu w żadnym mierze o żadnych Litwinów, tylko tak jak już wspomniałeś, o Żydów z tych terenów obecnej Litwy, tak?
Tak, bo oni, Litwacy, też pochodzili z terenów byłego księstwa litewskiego, no ale też pochodzili z korony, z tych ziem zabranych przez Rosjan podczas zaborów. I no, były to tereny, które obejmowały wschodnie granice guberni. To była gubernia witebska, mohylewska, czernichowska, połtawska i jekaterynosławska. Były to rozległe, tak jak wspomniałem wcześniej, tereny aż od Bałtyku do Morza Kaspijskiego. Były jednak pewne wyłączenia, jak miasta Kijów, Sewastopol i Jałta, gdzie Żydzi nie mieli po prostu wstępu. Tereny, tak jak też mówiłem przed chwilą, nazywały się tą drugą strefą osiedleńczą. I poza te tereny, na wschód, Żydzi nie mogli mieszkać, no nie licząc pewnych wyjątków oczywiście. I w wyniku pogromów i ucisku prześladowań ze strony carskiej administracji, ta właśnie społeczność zamieszkująca te tereny, no zaczęła się osiedlać na zachodzie, a no takim, nazwijmy to, dobrym miejscem dla nich, to było właśnie te ziemie Królestwa Polskiego. I mieliśmy do czynienia tak naprawdę z takimi dwoma głównymi falami przesiedleńczymi. To były lata 1891-92 oraz 1905-907. I no tak, jak mówiłem, Litwak jest to określenie właśnie potoczne od osoby pochodzącej z Litwy, jednak z Litwinami nie ma to tak naprawdę nic wspólnego.
Ale też ci owi Litwacy mieli niewiele wspólnego z Żydami mieszkającymi w Polsce. No tak samo, tym bardziej już z Polakami, ponieważ no, nie znali nawet polskiego, no bo skoro przybyli z terenów rusińskich czy z Imperium Rosyjskiego, więc tu kim w zasadzie byli wobec właśnie ludności polskiej?
No wobec ludności polskiej i ludności żydowskiej, która mieszkała w Królestwie Polskim, były to osoby no obce, ponieważ oni posługiwali się dość dobrze językiem rosyjskim, oni mieli inne obyczaje, byli zrusyfikowani.
To czy w takim razie nie można się tu doszukać takiego tropu, że był to element takiej bardzo sprytnej i podstępnej rusyfikacji, ale robionej za pośrednictwem, prawda, Żydów, no bo nie robionej wprost, no bo nie przesiedlano Rusinów, tylko przesiedlano Żydów, ale jeszcze tym bardziej, że zrusyfikowanych, jest podwójnie obcych.
No, Rosjanie chcieli zrusyfikować tereny królestwa i właśnie Litwacy doskonale się do tego nadawali. I tak jak państwo, może państwa zaskoczę, ale dla Żydów mieszkających w Polsce wtedy, no to byli też sporym problemem, bo...
No właśnie, bo to ciekawa sprawa, jak dla Polaków to, że byli obcy, to wydaje się oczywiste, ale jak wyglądał się ich stosunek właśnie do tej ludności żydowskiej na terenach polskich i czy były między nimi jakieś duże różnice?
Raczej, no wielkimi przeciwnikami Litwaków, co jest dość ciekawe, byli Hasydzi. Na przykład wśród Hasydów warszawskich było, ukuło się takie przysłowie, że Litwak ma krzyż w głowie. Jest to dość zabawne oczywiście, ale to tutaj pozwolę sobie zacytować Itzhoka Singera, który na temat relacji tych Żydów polskich z Litwakami napisał, że Żydzi z dobrych ulic nigdy nie mogli zrozumieć Litwaków. W ich oczach byli oni skąpi i chciwi. Zarzucano im, że nie mają zwyczaju wyjeżdżać na dwór cadyka i przekręcają każde żydowskie słowo. Poza tym byli zmyślnymi i sprytnymi kupcami. Żydzi warszawscy nie mogli tego sobie pojąć. Patrzyli na nich z mieszaniną podziwu i odrazy. Podobnie jak goje patrzą na żydowskich przybyszów. W tym wszystkim było coś obcego, niezwykłego, niebezpiecznego. Były to czasy, kiedy małżeństwa między Litwakiem a polską Żydówką uważane było za rzecz nienaturalną, a nawet zdrożną. I tak jak Polacy, tak samo Żydzi bali się Litwaków. Spowodowano było też, jak już wcześniej powiedzieliśmy, tym zruszczeniem. Byli oni dodatkowo no, sporym zagrożeniem ekonomicznym i to dla społeczności polskiej, dla społeczności żydowskiej. Oni przede wszystkim mieli tą przewagę, że mieli dość dobre relacje gospodarcze z centrum imperium oraz znali dobrze język rosyjski. Zdaniem Bolesława Prusa było to jednym z powodów emigracji z ziem polskich, na przykład rzemieślników, którzy byli wypychani z rynku. Natomiast zdaniem Feliksa Konecznego sytuacja w miastach wyglądała rozwojowo, jak chodziło o zwiększające się wpływy żydowskie, przepływ tej ludności, przejęcie handlu i uzależnienie wsi oraz przyrost ludności do nawet 80% w miastach, tutaj mogę dać przykład miasta Pińsk, doprowadziło do jeszcze większych konfliktów i na tej bazie narodowa demokracja budowała swoją pozycję polityczną.
No dobrze, ale teraz przechodzimy do meritum, do naszego w sumie dzisiejszego tematu, bo to było takie tło historyczne. Jak do tego wszystkiego mają się idee syjonistyczne? Bo mamy narodziny właśnie tych nacjonalizmów czy ruchów narodowych, samoświadomości i w tym tyglu właśnie polsko-rosyjsko-żydowskim, jak to wszystko wygląda?
Myśli Jakuba Franka czy Szymona Dubnowa odnoszą się do idei syjonistycznej, aby stworzyć państwo żydowskie na terenach zamieszkałych przez tą społeczność, czyli była to myśl tworzenia Jerozolimy w każdym kraju diaspory. No tutaj mamy do czynienia właśnie z terenami zaboru rosyjskiego.
No ale mamy też dużego konkurenta, właśnie też wśród tej społeczności żydowskiej, rozwijający się młody socjalizm i przypomnijmy sobie rewolucję 1957 roku na terenach Cesarstwa Rosyjskiego. I jak to wygląda, jak ona wpływa na rozwój tych ruchów?
Tak, to był bardzo taki burzliwy okres, który wykrystalizował scenę polityczną w Polsce, gdzie mamy do czynienia z Polską Partią Socjalistyczną, która ma ewidentnie i no, głównym takim sztandarem było to, że chciała, żeby no, była autonomia Królestwa Polskiego, a najlepiej, żeby odzyskać niepodległość. I wobec tej myśli wystąpili tak zwani młodzi, którzy dokonali rozłamu i stworzyli tak zwany PPS Lewice, który to w 1918 roku łączy się z socjaldemokracją Królestwa Polskiego i Litwy i tworzą komunistyczną partię robotniczą Polski. To, co jest tutaj ważne, no to właśnie ci młodzi, no to reprezentowali społeczność właśnie żydowską.
Róża Luksemburg, najsłynniejsza z...
Ale ona była w SDKPIL.
Tak, tak, tak.
Tak, tak, ale SDKPIL, no to tutaj wchodził w skład Rosyjskiej Partii Socjaldemokratycznej, no i oni odnosili się dość, nazwijmy to, do... Zresztą opisywaliśmy to, opowiadaliśmy w poprzednich poprzednim którymś nagraniu właśnie
na temat... Jeden z pierwszych, tak.
Tak, na temat podejścia do kwestii narodowościowych, tworzenia się państwa narodowych. Także w SDKPL mieliśmy też bardzo dużo przedstawicieli ludności żydowskiej, tak nawet czołowych, tak jak powiedziałeś, Luża Luksemburg. Endesja i PPS opowiadają się za niepodległością Polski. Z drugiej strony mamy właśnie tych socjalistów, internacjonalistów. I oni chcą nie tyle niepodległości Polski, co oni chcą walczyć o socjalizm. W międzyczasie, i to jest istotne, pojawiają się postulaty autonomii oraz narzucenia języków na terenie Królestwa Polskiego, tych dwóch języków żydowskich, czyli hebrajskiego i jidysz. Czyli pomysł polegał na tym, że język albo języki, bo to no, były dwie różne
pozycje. To znaczy, tu chodziło o język jako język urzędowy, że były dwa języki urzędowe.
Tak, dwa języki urzędowe, które miały być tak, no, w urzędach, w teatrach miejskich, czy, to co jest ważne, na uniwersytetach. Czyli jeżeli wykładowca, który wykłada, musi wykładać właśnie w tych językach, czyli nie tylko polskim czy rosyjskim, ale też w języku żydowskim. A czyli w twór żydowskim, hebrajskim albo jidysz, bo nie ma oczywiście żydowskiego. To wszystko rodziło sprzeciw, zwłaszcza, że żydowskie partie no, opowiedziały się przeciwko niepodległości Polski oraz nie chciały asymilacji. I nowym rozdziałem właśnie w tych relacjach była I wojna światowa i jej następstwo, czyli niepodległość Polski. Ale o tym, co się działo po rewolucji lutowej i do 1920 roku, będziemy ze Stanisławem opowiadali w kolejnych odcinkach, także tutaj na tym właśnie zakończymy, na tym żądaniu, ponieważ z tego żądania stworzy się pewna taka idea, o której nie będę mówił nazwy, bo nie będę też zdradzał. Niektórzy może się domyślą, a niektórzy może nie.
Tak, dodam tylko od siebie, że już też odsyłam do poprzedniego odcinka poświęconego deklaracji Balfoura, która właśnie zajmowała się tymi gwarancjami dla państwa Izrael i też osobnego odcinka poświęconego ruchowi sionistycznemu, co o czym warto też pamiętać w tym kontekście, to, że wówczas społeczność żydowska, można powiedzieć międzynarodowa, bardzo sympatyzowała, miała duże nadzieje właśnie w okolicach tej pierwszej wojny światowej z Niemcami. No, była duża, można powiedzieć, zbieżność może nie interesów, ale były takie koncepcje właśnie powiązania swoich tam interesów właśnie z tym państwem. Rosja była uważana wtedy przez Żydów za taki kraj jakby najbardziej wrogi, ze względu na te dość liczne pogromy. No a to było dość o tyle ironiczne, że później, jak dobrze wiemy z historii, to miało się odwrócić praktycznie w 100%.
A czy zresztą słusznie była uznawana za wrogi, ponieważ sam cały, na przykładzie Mikołaja II, mówiąc obecnym językiem, był zajadłym antysemitą.
Tak, ale o tym będziemy mówić w następnych odcinkach. Dziękujemy Państwu.
A jeszcze na koniec bym jeszcze po raz drugi w tym odcinku zachęcił wszystkich, którzy by chcieli wesprzeć naszą pracę, rozwój naszego kanału, żeby wspierali nas poprzez Buy Coffee, gdzie można nam kupić kawę, można kupić espresso, można kupić też latte. Także serdecznie polecam. Link jest w opisie filmu i pierwszym komentarzu.
Dziękujemy.
Dziękujemy.